Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Gdziekolwiek zagnają mnie życia burze, wrócę na pewno, by przynieść ci róże, by powróciło dziecinnych lat szczęście w twoim spojrzeniu i rąk dotknięciu. To proste szczęście, zwykłe, codzienne, tym droższe, mamo, że tak odległe, gdy kwiaty stawia na świat otwartym ognie. Słońce twe włosy złociło ognie. Dziękuję, mamo, za wszystkie chwile. Dziękuję, mamo, jak umiem najczulej. Dziękuję, mamo, za troskę w oczach i uśmiech, co kryje twój ból i rozpacz. Ale najbardziej dziękuję za to, że jesteś mamą, że jesteś mamą. O tym, że jesteś, zawsze pomagasz prostować plecy, gdy życie smaga. Dziękuję, mamo.
To była Anna German w pięknym utworze Dziękuję, mamo. Witamy Państwa w sobotnie popołudnie w kresowej audycji na antenie Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Tę piosenkę, drodzy Państwo, dedykujemy wszystkim mamom z okazji ich wczorajszego święta, a szczególnie mamom kresowym, za ich serce, miłość i opiekę w trudnych czasach wojennych i niełatwej powojennej rzeczywistości.
Wspomnieniami o mamie Zofii podzieliła się z nami pani Barbara Zieleń z domu Chryckiewicz, urodzona niedaleko Lidy w województwie nowogródzkim, mieszkanka Gdańska.
Byłam od najmłodszych lat bardzo do mamy mojej przywiązana. Gdziekolwiek ona chciała pójść, nie odstępowałam od niej. Tak było w Lidzie. A kiedy byliśmy w lecie w Podubniach, bardzo lubiłam z moją mamą chodzić do lasu i zbierać piękne borowiki. Innych grzybów się nie zbierało, bo nie było takiej potrzeby. Nadmiar był borowików. To były miłe nasze spacery. Jak przez dłuższy czas nie mogłam znaleźć żadnego grzyba, to moja mama prowokowała mnie, gdzie mam pójść, w którym kierunku, gdzie się schylić, bo widziała tam rosnące grzyby. Wtedy radość moja była bardzo duża i wdzięczność mojej mamie. Wojna się zaczęła, 5 lat miałam. To już od tego czasu pamiętam. To grzybobranie. Mama dogadzała nam, to naleśniczki wypiekała, to ciasta jakieś. Bardzo smaczne strucle robiła z wiśniami. Powodów do radości to może za dużo nie miała, bo ciągle były jakieś kłopoty. 4 chłopców, którzy czasami rozrabiali. Jeden z braci kiedyś kupił słoninę i chleb i poszedł w Polskę. To już z opowiadań i trochę z pamięci przypominam, że w domu była taka konsternacja, bo nie ma Tadeusza. No a gdzie jest Tadeusz? No poszedł świat, więc mamo, co się stało, kiedy on wróci? A moja mama mówi, no musimy czekać, musimy się modlić, on wróci do nas, on wróci, ale na razie nie ma go. I on za niecały dzień wrócił, ponieważ On był takim niejadkiem, lubił specjalne jakieś tam dania, a słoniny nie lubił. A nie wiedział, co ma kupić sobie na drogę, to kupił chleb i słoninę. I kiedy musiał zjeść tą słoninę z chlebem, to mu się odechciało wędrówki i wrócił do domu. Rodzice, nie przypominam sobie, żeby go skarcili. Mama była pogodna. Nawet jeżeli miała jakieś kłopoty czy zmartwienia, to zawsze nie pokazywała tego, nie odczuwaliśmy tego. Najmłodszy brat przez wiele lat, pamiętam jeszcze, kiedy szeplenił, niewyraźnie mówił. On mówi, przecież ja dobrze mówię. I moja mama mówi, no to się staraj mówić prawidłowo. Kiedyś przychodzi znajomy do rodziców i mówi, czy państwo wiedzą, że Miecio pali papierosy? Rodzice się zdenerwowali, konsternacja. On dostawał jakieś tam grosze na te buleczki. No i przychodzi do sklepu, gdzie też znajomy pracuje i mówi, poproszę papierosa za cygrosę. I ten pan powiada, że przyszedł kupić papierosa. No i mama miała z nim rozmowę, ale też nie krzyczała, tylko odbyła się rozmowa na ten temat i rozstali się w dobrej komitywie. Przypominam też moment, kiedy pewnego razu furmanką jechałam z rodzicami i z ciotką szukać moich braci w lesie. Partyzancy, bo przez dłuższy czas nie mieliśmy żadnego kuriera, ani wiadomości, co się z nimi i gdzie są. I jechaliśmy drogą, taką ścieżką między zbożami. No i kiedy tak jechaliśmy, słońce świeciło i w pewnym momencie jedzie dwóch młodych ludzi na rowerach. Podjeżdżamy bliżej, okazuje się, że jeden z nich to jest Zbyszek, mój brat, a drugi kuzyn. W mundurach wojskowych, w furażerkach z orlami. Pamiętam to, to w lecie było. Skończyłem 7 lat. Wysiedliśmy z tego wozu, oni z rowerów i była radość niesamowita, a później pojechaliśmy tam do tego ich miejsca, koło Radunia gdzieś. Przyjął moich rodziców i ich komendant. O czym rozmawiali, nie wiem. No i takie były momenty czasami. A poza tym była bardzo troskliwa moja mama. Rozmaite też wypadki się zdarzały po wojnie. Czasami niespokojnie było jeszcze wojsko ruskie nieraz było w Gdańsku. To chodzili, śpiewali i zaszczepiali młodych ludzi. I pamiętam po maturze, moja mama zmarła rok po mojej maturze. Z koleżanką i z jej narzeczonym poszliśmy na taką zabawę i miałam być w domu tam o określonej godzinie. Może spóźniłam się, kiedy miałam wrócić do domu, a mnie odprowadzali koleżanka i kolega. I na ulicy w pobliżu domu patrzy, idzie moja mama. Basiu, miałaś być 15 minut temu. Ja wiem, mamo, ale przecież odprowadzają mi oni. No tak, ale ja się martwiłam. Kochana była. Nie zamieniłabym się na inną mamę.
Warto dodać, że rodzice pani Barbary, Zofia i Mieczysław Chryckiewiczowie, byli zaprzysiężeni w Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego. Jej bracia Tadeusz i Zbigniew byli żołnierzami w oddziale porucznika Jana Borysewicza Krysi, a najstarszy brat, Stefan, walczył u podporucznika Czesława Zajączkowskiego, Ragnera.
Cała rodzina była patriotyczna i oddana Polsce. Pani Barbara wyszła za mąż za Zdzisława Zielenia, pseudonim Orlik, żołnierza niezłomnego 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. Do losów rodziny Chryckiewiczów z pewnością wrócimy w kresowym saloniku. Teraz połączmy się z Wilnem, w którym czeka już na nas redaktor Walenty Wojniło z polskiego portalu informacyjnego wilnoteka.lt. Mijający tydzień bogaty jest w wydarzenia, panie redaktorze.
Witam serdecznie słuchaczy i kolegów redaktorów. Nawet nie wiem, od czego zacząć, bo ten tydzień na Litwie upłynął głównie pod znakiem kryzysu politycznego. Rządzący konserwatyści chcą samorozwiązania Sejmu. Ich koalicjanci oraz opozycja chętnie by jeszcze doczekali końca kadencji za półtora roku. Na co lider konserwatystów Landsbergis Gabrielus, wnuk Witautasa, zagroził, że jeżeli Sejm nie zgodzi się na przedterminowe wybory już we wrześniu, to rząd poda się do dymisji, a za miesiąc w Wilnie wielki szczyt NATO, więc co sobie pomyślą zagraniczni partnerzy? Krótko mówiąc, awantura na cztery fajery. Nie ma tu czasu rozpowiadać o przyczynach kryzysu, a chodziło o banalne rozliczenia wydatków samorządowców, którzy trafili do rządu i Sejmu. Okazało się, że środki przysługujące radnym były formalnie zgodnie z prawem, wydawane na prawo-lewo bez pokwitowań. Na razie do dymisji podała się tylko minister oświaty, oświaty, która przygotowywała nowelizację ustawy o oświacie, a Polacy na Litwie już planowali protestować przeciwko tej nowelizacji. Tymczasem fotel ministra edukacji i nauki niespodziewanie przypadł czasowo oczywiście innej pani minister sprawiedliwości, czyli jedynej Polce w tej koalicji rządzącej, Ewelinie Dobrowolskiej. Czy będzie mogła zrobić coś dla rodaków, wszak sama jest po polskiej szkole? Jeszcze nie wiadomo. Warto się o to modlić, na przykład podczas przypadających akurat zielonych świątek. Od kilku lat uroczystości zesłania Ducha Świętego to najważniejsze święto w Kalwarii Wileńskiej, trwające przez kilka dni. Miniony tydzień został też naznaczony żałobą. Odeszła Alma Adamkienie, pierwsza dama i żona prezydenta Adamkusa, a Wileńszczyzna wciąż oplakuje księdza Mirosława Balcewicza, jednego z najbardziej znanych i cenionych kapłanów Polaków na Litwie. Był wyjątkowym kaznodzieją, obdarzonym także niezwykłą charyzmą. Nie dziwi więc, że to właśnie on za 35 lat kapłaństwa pomógł odkryć najwięcej powołań kapłańskich i zakonnych w polskim środowisku na Wileńszczyźnie. Jeżeli ktoś akurat jest w drodze do Wilna, to przypomnę, że także jutro w Niemęczynie i w Solecznikach odbędą się dwa najważniejsze święta kultury polskiej. W rejonie solecznickim jest to Pieśń z nad Solczy, a w Wileńskim, czyli w Niemęczynie, Kwiaty Polskie. W Wilnie ruszają także jubileuszowe 30. i ponoć ostatnie spotkania poetyckie Maj nad Wilnią. Także przy okazji kolejnego spotkania na falach będę miał o czym opowiadać. Do usłyszenia!
Bardzo dziękujemy za informację. I właśnie o uroczystościach odpustowych opowie ksiądz Jerzy Witkowski, proboszcz parafii odnalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Wileńskiej.
Przez pierwszych 3 dni w tym tygodniu przygotowywaliśmy się w duchowy sposób. Mieliśmy księdza Waldemara Szerwińskiego, który właśnie przez modlitwę, przez swoje nauczanie prowadził nas do tej uroczystości. Piątek w Kalwarii Wileńskiej przed zesłaniem Ducha Świętego w godzinach przedpołudniowych zapraszani są kapłani i osoby konsekrowane, zakonnicy i zakonnice do wspólnej modlitwy. Wieczorem w piątek mamy piękny wieczór uwielbienia, modlitwy, nauki, adoracji Najświętszego Sakramentu. Sobota tradycyjnie już od kilku lat jest właśnie dniem wspólnot polskich, kiedy zapraszane są wspólnoty polskie, nie tylko z Wileńszczyzny, ale i zewsząd do wspólnej modlitwy. Rozpoczynamy drogę krzyżową, tym jest słynie Kalwaria Wileńska. Później po drodze krzyżowej uroczysta msza święta tutaj na Lące. Podczas tej mszy świętej będzie udzielony sakrament bierzmowania, sakrament dojrzałości. I po mszy świętej mamy czas do wspólnego bycia, tradycyjna kasza proboszczów i też koncert. Tym razem u nas w Kalwarii wystąpi zespół pieśni i tańca Wileńszczyzna oraz nasz parafianin, chyba dobrze dla naszej społeczności znany, pan Zbigniew Sienkiewicz. Powstanie Kalwarii Wileńskiej wiąże się z innym ważnym wydarzeniem. Przede wszystkim po tym, kiedy wojska rosyjskie zostały wydalone z Wilna i ówczesny biskup jako wotum wdzięczności Panu Bogu postanawia tutaj na Werkach właśnie utworzyć Kalwarię Wileńską. Kalwaria jest miejscem wymodlonym. Od jej założenia do Kalwarii płynęły tłumy i płynęły nie tylko z Wilna, z Wileńszczyzny, ale i z całej Litwy. Tak właśnie najczęściej przyjeżdżano do Ostrej Bramy i tam właśnie z Ostrej Bramy na pieszo na Kalwarię i później obchodząc te 35 stacji dróżkami Kalwarii Wileńskiej. To było miejsce modlitwy, miejsce jedności, miejsce, gdzie człowiek spotykał się z Bogiem. I wiadomo, właśnie teraz przychodzą te smutne czasy, kiedy przychodzi ideologia komunizmu i powstaje w 40. czy na początku 50. latach zakaz przybywania na Kalwarię. Jednak to zupełnie nie przeszkadza wiernym, by przybyć, narażając swoje życie na więzienie, na wygnanie, na wydalenie z pracy. Wierni jadą, przybywają, aż właśnie w 62. roku właśnie te wszystkie stacje, oprócz tych 4 obok kościoła, pewnej nocy zostały wysadzone w powietrze. I to nie przeszkodziło właśnie, żeby Kalwaria została by centrum duchowności, centrum modlitwy. Sam pamiętam jeszcze jako dziecko, chyba w 89 roku, jeszcze nie było odbudowanych stacji, które my mamy dzisiaj, ale na tym miejscu, gdzie były stacje, albo były poukładane kamuszki, albo szczątki fundamentu, albo po prostu były posadzone kwiaty i nie zdarzając to, ludzie ciągle przebywali na Kalwarię Wileńską. Moi drodzy, uroczyste zesłanie Ducha Świętego jest szczególną uroczystością nie tylko dla całego Kościoła, ale i dla nas Kalwarii Wileńskiej. Do tej uroczystości przygotowujemy się przez wiele miesięcy, dlatego serdecznie wszystkich i każdego z osobna zapraszam, byśmy wspólnie przeżyli radość uroczystości zesłania Ducha Świętego.
A teraz jak zawsze przed przerwą zapraszamy Państwa do wysłuchania kresowego kalendarium historycznego redaktora Daniela Wojciechowskiego. A my usłyszymy się z Państwem ponownie za kilka minut.
Dzień dobry panowie i dzień dobry Państwu, jak co tydzień w naszej rubryce historycznej. 22 maja 1659 roku polski Sejm zatwierdził ugodę chadziacką z kozakami. Rzeczpospolita stała się Unią Trojga Narodów, Korony, Litwy i Rusi. Co to oznaczało w praktyce? We wyniku Unii Chadziackiej miały teraz powstać odrębne urzędy dla Rusi, czyli urzędy marszałka, hetmana i kanclerza. Posłowie ruscy mieli zasiadać w Sejmie, a biskupi prawosławni w Senacie. Szlachta wszystkich trzech narodów miała też wspólnie wybierać króla. Wyższe duchowieństwo prawosławne otrzymało uprawnienia równające je z łacińskim. 1000 kozaków otrzymało jednorazowo prawa szlacheckie, a każdego roku miało je otrzymywać 100 kolejnych. Wolni z wolnymi, równi z równymi, zacni z zacnymi. Takie sformułowanie znalazło się w podpisanej ugodzie. Nowa Unia miała przekreślić ugodę perejasławską, zgodnie z którą Bogdan Chmielnicki poddawał Ukrainę jurysdykcji Rosji. 24 maja 1878 roku w majątku Kurczyce na Wołyniu urodziła się Helena Mniszkówna. To autorka trędowatej i ordynata Michorowskiego, które były jej najpopularniejszymi utworami. 25 maja natomiast 1948 roku stracono w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie rotmistrza Witolda Pileckiego. Komunistyczna bezpieka aresztowała rotmistrza 8 maja 1947 roku. Warto przypomnieć, że był on organizatorem ruchu oporu w Auschwitz, autorem pierwszych na świecie raportów o Holokauście, ale także obrońcą Grodna i Wilna. Warto tu też wspomnieć, że Pileccy mieszkali do 1915 roku w Wilnie. Tam młody Witold uczył się w szkole handlowej. Na koniec dzisiejszego kalendarium proponuję utwór Hanki Ordonówny, do którego słowa napisał jej mąż, hrabia Michał Tyszkiewicz, ostatni, do II wojny światowej właściciel majątku Orniany na Litwie. 25 maja minęła 120. rocznica urodzin Michała Tyszkiewicza, no więc teraz Hanka Ordonówna.
Zosia ma 15 lat, trzeba myśleć o tym już. Zrodź różnic, co flirt, a to on zaś i mir, żeby potem nie było z tym źle. Niebezpieczny jest ten świat, dziś dostałam bukiet róż. Bardzo miło te róże, lecz a to flirt i już. A ja chcę tak naprawdę raz zakochać się na dłuższy czas i chodzić pod rękę mocą wśród drzew, pójść do Grinsingu na wino i śpiew i tańczyć, tańczyć i w letku na ucho czule szeptać mu mein lieber Schatz, mein lieber Schatz, mein lieber Schatz, mein Schatz. Potem uroczysty ślub, już wierność aż po grób. Chyba zdarzy się, że ktoś spodoba mi się, no to może z wiernością być źle. Ach, to nudno w kółko wciąż, tylko jeden, tylko mąż. Bardzo miło mieć męża, lecz ach, to jest już mój. Ja chcę tak naprawdę raz zakochać się na dłuższy czas i chodzić pod rękę nocą wśród drzew, pójść do Grinsingu na wino i śpiew i tańczyć, tańczyć w letku na ucho czule szeptać mu mein lieber Schatz, mein lieber Schatz, mein lieber Schatz, mein Schatz. Thank you.
Ekspresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Małe świnki i duży wilk, brzydki wilk. Starczy mu tylko parę chwil, by zjadł świnki wilk.
Małe świnki i duży wilk, brzydki wilk. Starczy mu tylko parę chwil, by zjadł świnki wilk.
Łak, 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 łak.
Były małe świnki trzy i był wilk okropnie zły.
Jak zobaczył je,
to krzyknął, że je zje
i wyszczerzył na nie kły.
Uciekały świnki w las, on za nimi w dziuple wlazł.
Zatrzasnęły drzwi,
on wyje, otwórz mi.
One kwiczą, mamy czas. Tańczą świnki, cieszą się, a wilk przez komin skoczyć chce. Przez okno woła,
ja was jem.
I o drzwi tłucze łbem.
Były małe świnki trzy i był wilk okropnie zły.
Jak zobaczył je,
to krzyknął, że je zje
i wyszczerzył na nie kły. Łak, 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 łak. Małe świnki, duży wilk, brzydki wilk. Starczy mu tylko parę chwil, by zjadł świnki wilk.
Przywitał Państwa chór Dana piosenką z 1935 roku o trzech świnkach. Witamy Państwa po przerwie w drugiej części audycji. Oczami wyobraźni widzimy na Państwa twarzach zdziwienie i rodzące się pytanie. Czyżby redaktorzy kresowego saloniku nieco zdziecinnieli?
Proszę Państwa, nie potwierdzamy, ale też i nie zaprzeczamy tym przypuszczeniom. Mamy jednak głębokie przekonanie, i to nie bynajmniej z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, że bajki i przedstawienia dla dzieci są w rzeczywistości opowieściami także, a może przede wszystkim dla dorosłych.
Dziś porozmawiamy o początkach Teatru Marionetkowego w Gdańsku, a naszym gościem jest pani Grażyna Totfen-Kilarska, potomkini założycielek Wileńskiego Teatru Łątek. Witamy panią serdecznie w kresowej audycji Radia Gdańsk.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Kłaniam się panom redaktorom i kłaniam się państwu, drodzy radiosłuchacze.
Przed chwilą użyłem określenia Wileńskiego, ponieważ początki gdańskiej sceny lalkowej swoimi korzeniami sięgają międzywojennego Wilna i związane są z pani rodziną.
Tak, w swoim życiorysie moja babcia Olga napisała, że w roku 1935 rozpoczęła próby budowy marionetek na niciach, co było jej marzeniem jeszcze w Petersburgu, kiedy uczęszczała do gimnazjum świętej Katarzyny i była pod ogromnym wpływem starszego przyrodniego brata, Mścisława Dobużyńskiego, który już w tym czasie był uznanym scenografem i Olga asystowała starszemu bratu, który też był w tym czasie jej opiekunem. Wiele czasu spędzała w jego pracowni i tam, można powiedzieć, zainspirowała się światem sztuki, miała okazję widzieć teatr Sozonowych między innymi, no ale w tamtym czasie teatry bardzo zazdrośnie strzegły swoich tajemnic. A do budowy, później już w Wilnie, do budowy marionetek właściwie nie było żadnych materiałów. Dopiero taką książkę Marionetki w 1938 roku wydano, autorem jest Jan Staudinger, ale poprzednio nie było żadnych materiałów. Przyrodni brat przysyła z zagranicy, z Czech, nawet z Ameryki książki i na tej podstawie były pierwsze próby.
Interesują nas te pierwsze, i myślę naszych słuchaczy również, te pierwsze próby odbywały się w mieszkaniu pani babci Olgi Doburzyńskiej w Wilnie, bo to trzeba podkreślić, prawda? A tak się zastanawiamy też, skąd właśnie te materiały się brały. Jak to było tworzone? No te warunki były wyjątkowe przecież.
Babcia uczęszczała do studio rzeźby Aleksandra Gausza jeszcze w Petersburgu i też napisała w swoim pamiętniku 35-36 rok, wróciła do rzeźby, ale to nie była rzeźba w drewnie jeszcze, tylko starała się na przykład z papier-mâché czy z gliny, ale to się rozpadało, to było zbyt ciężkie. Marionetki do pierwszego przedstawienia to już jest rzeźba w drewnie, ale te pierwsze, jeszcze do tego przecież córki zainteresowane włączały się i próby odbywały się w domu. Babcia sfinansowała u stolarza teatru, bo przy Wielkiej Pochulance 16, gdzie mieszkały, to naprzeciwko był teatr, do którego dziewczynki też często chodziły, więc ten kontakt, zarażenie teatrem, to było od samego początku.
Dziewczynki, czyli pani mama
dziewczynki,
i ciocia.
Dziewczynki, czyli tak, czyli Irenka i Ewa chodziły też na lekcje muzyki i śpiewu do państwa Ludwigów.
Skoro pierwsze próby odbywały się w mieszkaniu, to też no jak z tą widownią pierwszą było?
Widownią byli znajomi, którzy przychodzili i pewnego razu pierwszym takim przedstawieniem opracowano Dziad i Baba. Więc tam Dziad i Baba przekomarzają się, które pierwsze z nich umrze. Przychodzi śmierć, nikt nie chce otwierać tych drzwi. Śmierć przez komin wlatuje i zabiera. A potem, ponieważ to były marionetki i animatorzy zaparowanym, no potem grono znajomych biło brawo i wychodzili animatorzy marionetek i jeden z nich, patrząc na prześliczną dziewczynę, koleżankę ze studiów mojej mamy, mówi, ta ja by chciał mieć taka śmierć.
Ze studiów, czyli na...
Bo w 1938 roku Ewa Totwen, mama moja, stała się studentką pierwszego roku sztuk pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego. I jeden rok tych studiów zaliczyła oczywiście do wybuchu wojny. U nas w pracowni jest deska rysunkowa mojej mamy, ponad 2 metry na 1,5 metra, ponieważ rysunek anatomiczny był, akty rysowane. I podpisane jest tak. Własność prywatna Ewa Totwen, USB, czyli Uniwersytet Stefana Batorego, Wilno, 1939 rok. I to robi wrażenie.
Robi wrażenie. Premierowym spektaklem, pierwszym i zarazem ostatnim w Wilnie, była Nowa Szata Króla według Jana Christiana Andersena. To był marzec 1941 roku i okupacja sowiecka.
Tak, jeszcze można było działać w tym artystycznym świecie. Natomiast za chwilę weszli Niemcy i rodzina musiała ukrywać się, no bo wywózka do Rzeszy Niemieckiej, absolutnie tak, więc rodzina schroniła się właściwie, no 3 siostry Totwen, jak to potem określał Jan Staudinger, zamieszkały w Leśniczówce pod Wilnem, to była stacja Santoka, ale to jest niedaleko Bujwic. Tam jechało się pociągiem, a potem duży odcinek drogi przez las, także kiedy była zima, to mama opowiadała, że trzeba było mieć taką puszkę z rozżarzonymi węglami, machać tą puszką i krzyczeć, bo tam były wilki. Wilki porwały na przykład też psa i mama mówi, że ślad tej łapy wilka to było około 12 centymetrów. To były
ale rozumiem, że
trudne
w tej,
czasy.
W tej Leśniczówce planów teatralnych panie nie porzuciły.
nie porzuciły, bo marzyły dalej o następnym przedstawieniu. I w ten sposób powstał tekst pisany wierszem przez Irenę Totten, bajka o gwiazdce z nieba. Była właściwie inspirowana wszystkimi postaciami, historiami bajek o królewnach, o czarownicach i smokach, ale z rozmów z moją ciocią, wielogodzinnych rozmów, opowiadała mi, że jej przesłaniem było to, żeby postaci bajki, te groźne, którymi zawsze straszono dzieci, to diabeł, to smok cię, to czarownica cię porwie, żeby te postaci przybliżyć tak u... Tu troszeczkę dygresja. Jan Staudinger w swojej książce o lalkach, o marionetkach napisał tak. Lalka teatralna ma tę siłę, że przedstawia esencję charakteru, więc może być upiększona lub zokropniona. I ciocia właśnie chciała to zokropnienie złagodzić. Więc smok rozmawia z królewną, nawet płacze, w ogóle się nudzi, jest smutny i bardzo leniwy. A diabeł Rokita jest zabawny i tańczy, podskakuje, a czarownica kłóci się ze swoim kotem, bo ponoć sporwał i zgubił jej okulary, które oczywiście miała cały czas na nosie.
Te plany dotyczące kolejnej premiery, snute w podwileńskiej miejscowości niedaleko Bujwic, zrealizowały się już na terenach obecnej Polski po 1945 roku, bo panie najpierw trafiły do Białegostoku, potem przez Łódź i ostatecznie znalazły się w Gdańsku. Czy i jak udało się przewieźć wyposażenie teatru właśnie siostrom Totten, jak określał je Jan Staudinger?
Ja osobiście jestem bardzo szczęśliwa, że decyzja o depatriacji była jednoznaczna, że nie zostajemy w Związku Sowieckim. Transport trwał pociągiem, wiadomo, bydlęcym, tam koza stała w tym wagonie. Trwał 7 dni. Wszyscy się dziwią, dlaczego tak długo, bo kierowniczka pociągu, pociąg staje gdzieś w środku pola, chodzi po i zbiera daninę, żeby pojechać dalej. Ale ostatecznie do zrujnowanego Białegostoku Totwenki przyjechały z gotowym przedstawieniem, dlatego że część marionetek udało się uratować. Jest w pamiętniku opis, kiedy po bombardowaniu one idą do teatru, żeby uratować marionetki. Część dobytku, tak jak pisze babcia w swoim tutaj życiorysie, że zaginęła, narzędzia, ale marionetki zostały uratowane.
To jeszcze w Wilnie.
Jeszcze w Wilnie. Także... No ta deska i składana szafa, bo ta, z tego co mama opowiadała, to Litwini zrzucali z wagonów meble czy krzesła, bo to ich drażniło. Ci ludzie, co wyjeżdżali, nie mieli prawa zabierać ze sobą takich rzeczy. One były łamane. Moja babcia mi opowiadała, że swoje biureczko ukochane po prostu połamała i porąbała, żeby nie zostawić im. To takie na marginesie historie, ale przyjechały z gotowym przedstawieniem i pozwolono im na punkcie tak zwanym repatriacyjnym w sali gimnastycznej szkoły postawić w rogu scenkę. I tam już odbywały się próby. Przyszła komisja kultury, która po obejrzeniu kilku fragmentów zdecydowała, że to się nadaje i premiera odbyła się w maju 1945 roku. Miała być 9 maja, ale wtedy przyjechała Wanda Wasilewska, więc trzeba było przełożyć premierę. Odbyła się 12 maja.
Bo zastanawiam się tutaj z panem Michałem, jak Wileński Teatr Łątek z taką energią odnalazł się w powojennej rzeczywistości socjalistycznej, to trzeba podkreślić. To można powiedzieć, że karkołomne to pewnie było. Może warto zadać inaczej to pytanie, do kiedy w tej rzeczywistości dane było wytrwać Teatrowi Łątek, Wileńskiemu Teatrowi, przypomnijmy.
Można powiedzieć, że dzielnie opierał się opiniom komisji, która stwierdziła, że sztuka o gwiazdce z nieba jest niepedagogiczna. Dlaczego? Ponieważ występują tam wrogowie ludu, król, królowa i królewna i królewicz jeszcze do tego. Poza tym technika marionetkowa jest techniką burżuazyjną i nie występuje w Związku Radzieckim, co oczywiście nie jest prawdą. W związku z tym zaczęły się też ataki, bo to był teatr prywatny. rodzinny. Nazwa Wileński bardzo zaczęła też drażnić, więc w historii swojej właściwie zespół tego teatru marionetkowego jeszcze w Wilnie nie miał nazwy Wileński. To była sekcja marionetkowa TIUZ-u, czyli Teatru Młodego Widza. Dopiero w Białymstoku Wileński Teatr Łątek na cześć miasta Wilna. Potem już w Gdańsku zdjęto po pewnym czasie nazwę Wileński, już był tylko Teatr Łątek, no a w 50 roku, kiedy trzeba było upaństwowić teatr, żeby dostawać dotacje, bo inaczej nie można było tego utrzymać. To wiązało się oczywiście już z wykonaniem planu artystycznego, czyli iluś tam chyba 5 premier w roku, z tego trzeba się było już rozliczać. Właściwie to jest koniec tych pierwszych Łątek, jak my mówiłyśmy. Z mamą. Mama dostała wypowiedzenie z pracy na progu teatru. Potem była choroba. Potem był pierwszy film marionetkowy. Wtedy już Irena pojechała do Warszawy i studia w zupełnie nieartystycznym kierunku. Biologia, Instytut Nęckiego. Była tam pracownikiem, zrobiła doktorat z protozoologii, więc zupełnie odeszła od teatru, który już był pełen intryg i ciocia już tego nie mogła znieść. Mówi, nie mogłam mieć żadnych koleżanek, dlatego że my byłyśmy zespołem kierowniczym, także to nawet ten dystans jakiś się tworzył. W każdym razie Olga i Ewa Totwen nakręciły pierwszy polski film marionetkowy. To było zrealizowane w Łodzi w studio Semafor, kręcone we Wrocławiu. Zaletą właściwie ekonomiczną tego było to, że powszechnie film animowany, no to jest poklatkowa technika, a tutaj lalki szły na żywo, mówiąc kolokwialnie. Ciekawe, bo one chodziły w miejscu, a to dekoracja, czy ta scenografia i teren przesuwały się pod nogami, także w kadrze wyglądało tak, jakby tu kamera podążała za idącą marionetką. I potem jest już reaktywacja drugie Łątki.
Pani opowiada o tym tak plastycznie. Sądzimy, czy jesteśmy pewni dlatego też, że jest pani wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prowadzi pani zajęcia w pracowniach scenografii oraz kompozycji i struktur wizualnych. Mamy pytanie, czy wpływ na wybór drogi zawodowej miały także, czy miały przede wszystkim Łątki?
Ja właściwie wychowałam się w pracowni plastycznej, w pracowni teatru, dlatego że w naszym mieszkaniu, dosłownie kilka kroków od teatru, obecnie teatru miniatura, od tej sceny, na której rozpoczęły się przedstawienia.
Przedstawienia w 1947 roku.
Tak, tak zawiesiłam się, dlatego że już wyobraźnią zupełnie w inne rejony pobiegłam.
Jest pani na scenie, cały czas jest pani na scenie. Cały czas te lalki gdzieś, one nie odeszły do lamusa, prawda?
Nie, część kolekcji tych najstarszych marionetek, czyli tej rzeźby w drewnie Olgi Totwen, rys bardzo charakterystyczny, marionetki 1941 roku, które przyjechały do Białegostoku i do Łodzi grały to przedstawienie. Ciocia powiedziała tak na marginesie. Ciocia powiedziała mi tak. Przedstawienie o gwiazdce z nieba, kolejne wznowienia i objazdy w terenie miały około 300 przedstawień. Ale nawiązując właśnie do mojego dzieciństwa, że wychowałam się w pracowni, tam nigdy nie było wymuskanego mieszkania, tylko zawsze coś się tworzyło. I ja asystowałam mamie, asystowałam babci, później włączały mnie na przykład do malowania dekoracji na bale na Politechnice Gdańskiej, później robiłam z babcią kostiumy już dla siebie, bo wcielałam się w mieszczanina gdańskiego albo w hoplitę. I tam przy świętym Mikołaju na podejście musiałam jakiś wierszyk powiedzieć, a koleżanki z pracy mojej mamy mówiły, dobrze, ale ty mówiłaś, że masz córkę, ale skąd ten syn się wziął? A jeszcze do tego wznowienie działania Teatru Łątek, drugie Łątki, czyli Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Marionetkowej, przedstawienia takie jak Słoniątko, Zaczarowany Elf, no to Słoniątko jest zrobione z moich śpioszek.
Tak się zastanawiamy, czy te lalki cały czas żyją. Czy one żyją tylko w pani wyobrażeniach? Czy one ożywają?
One żyją swoim życiem. Tak jak mówi się powszechnie, że w nocy to one odchodzą od tych nitek i tam sobie hasają. Poza tym ja bardzo lubię, jak dzieci się cieszą, kiedy wychodzi słoniątko i tańczy, kiedy struś, a kiedy Chińczyk, który jest moim ulubionym bohaterem. I to też była ukochana, znaczy jest ukochana marionetka mojej mamy. I technikę animacji to rozpoczęłam podając mamie marionetki podczas recitali, bo to mama cały czas właściwie działała w tym zakresie i w kręgu małych widzów marionetki podchodziły do dzieci i to sprawiało im wielką radość, więc ja czynię podobnie.
Tą historię wileńskiego i gdańskiego teatru lalkowego, marionetkowego Łątek, który założony został przez Olgę Doburzyńską, Totwen i jej córki Ewę i Irenę, to jest historia niekończąca się. Ale jesteśmy tu w Gdańsku, jesteśmy niedaleko tego miejsca, który jest teatrem miniatura. I tam jest tablica.
Tak, jest przede wszystkim świetna płaskorzeźba inspirowana marionetką Chińczyka i napisane jest, że w 1947 roku Wileński Teatr Łątek rozpoczął działanie sceny lalkowej w Gdańsku. I to się wszystko zgadza.
Bardzo dziękujemy pani, że zechciała pani nam tę historię Wileńskiego i tę odsłonę gdańską Teatru Łątek przedstawić. Przypomnę, że naszym gościem jest pani.
Jest, bo jeszcze zgłasza się do odpowiedzi. Jeszcze koniecznie.
To jest historia niekończąca się, ja mówię państwu.
Powiedzieć, że Jan Staudinger, obrońca teatru, miłośnik, entuzjasta teatru lalek, będąc tu, znaczy był już w przyjaźni po otrzymaniu listu od Olgi, która napisała tuż przed wybuchem wojny do Jana Staudingera, do Łodzi, list z prośbą o właśnie wskazówki, jak budować marionetki. Jeszcze pragnęła dostać jego książkę, bo wiedziała, że taka książka została wydana. Jan Staudinger po wojnie otrzymał ten list i to jest piękne. Tak zaczęła się, można powiedzieć, że przyjaźń rodzin i Jan Staudinger, będąc tu kiedyś na Wybrzeżu, na okładce wydania swoich fraszek z ilustracjami, fantastycznymi ilustracjami Mai Berezowskiej, napisał fraszkę od tak, o Wileńskim Teatrze Łątek. Wileński Teatr Łątek w Gdańsku miał koniec, a w Wilnie początek. Trzeba by go wskrzesić jeszcze, w Gdańsku wrzeszczu. Słuchajcie, ja wrzeszczę.
A mówiła do państwa o tym pani Grażyna Totfel-Kilarska, potomkini założycielek Wileńskiego Teatru Łątek. Bardzo dziękujemy za spotkanie i fascynujące opowieści.
Bardzo dziękuję.
Na równie ciekawe opowieści, choć innej treści, bo dotyczące dawnych relacji kresowych właścicieli i gości dworu Sierakowskich w Aplewie Wielkim na Pomorzu, zaprasza Fundacja Pomorskich Kresowian już w najbliższą środę, 31 maja o godzinie 17.
A spotkanie odbędzie się w herbaciarni Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury w Gdańsku przy Elżbietańskiej w ramach 17. Kresowej Środy Literackiej. A o kresowianach w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, bo taki tytuł nosi prelekcja, opowie dr Dobromiła Rzyska-Laube.
To już w najbliższą środę o godzinie 17. Dzisiejsza audycja zbliża się ku końcowi. Bardzo dziękujemy państwu za wspólne spotkanie i zapraszamy do słuchania nas za tydzień, w sobotę 3 czerwca. Początek kresowego saloniku, jak zawsze, kilka minut po godzinie 16.
Pozostając jeszcze w bajkowym klimacie, żegnamy się razem z naszą realizatorką Aleksandrą Woźniak utworem w wykonaniu Mieczysława Foga, który, jak państwo za chwilę usłyszą, miał w swoim repertuarze także i takie utwory.
Syneczku mały, już zasnął nawet twój pluszowy miś, a ty wieczór cały wciąż bajek słuchałbyś. Syneczku miły, już trzeba bajkom spokój dać, bajki się zmęczyły. Бабайки пошли спать. В лесе темно юж, я из малгощем шпион, и кот в бутах заснул туш, буты пшет тем сдел. Заснул глупий ящ зе свим братем злым, шпьонг сем жничка и ей пащ в злотым замку свым. Шпьо юж в лесе краснолюдки, лас у шпьоны змиг, и каптурек шпи малютки, бабтя шпи и вик. З буйцу взможил сен, и крулевна шпи. В шкляной гроте лежи хен, о, ужечку сни. А ютро рано баечки оцкнувши зе своих снув, и з радощом встану, би дітям служить знув. Przyjdą nieraz, przyniosą nowych cudów moc, ale już nie teraz, bo już późna noc.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.